Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Jak zwykle o tej porze spotykamy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a dziś moim gościem jest pani Gabriela Drwięga, prezes zarządu Fundacji Psi Uśmiech.
Dzień dobry, witam państwa.
Zawsze się uśmiecham, kiedy widzę przed oczami nazwę państwa fundacji, bo rzeczywiście jest taka bardzo pozytywna.
Tak, też to było naszym celem, żeby jednak nazwa przyciągała i takie budziła miłe skojarzenie. Jednak psi uśmiech to i zwierzęta z jednej strony, z drugiej uśmiech, pozytywne emocje dla ludzi.
A czy w tej chwili, jeśli chodzi o samą fundację i zakres państwa działalności, to zmienia się coś ze względu na przykład na porę roku? Mamy wiosnę. Czy to dla psów jest jakaś specyficzna chwila?
My w fundacji pracujemy takimi specyficznymi może okresami, niekoniecznie porami roku, bo każda z pór roku jest bardzo specyficzna dla psów. Natomiast pracujemy od września do czerwca, czyli takim rokiem szkolnym, no bowiem wtedy realizujemy najwięcej zajęć zarówno edukacyjnych, jak i terapeutycznych z udziałem psów, ponieważ wszystkie placówki funkcjonują pełną parą w tym okresie. Okres wakacyjny, owszem, też troszkę zajęć realizujemy, na przykład podczas półkolonii letnich, tutaj w Białymstoku, natomiast tych zajęć jest zdecydowanie mniej. Nasze psy mają odpoczynek.
To teraz już wiemy, że Fundacja Psi Uśmiech to instytucja, która w dużej mierze jest nakierowana na dzieci. Między innymi?
Tak, na dzieci i osoby niepełnosprawne, gdyż realizujemy również zajęcia terapeutyczne z udziałem psa i te zajęcia tyczą się nie tylko dzieci, ale także osób dorosłych i starszych.
Pies, znamy to słynne powiedzenie, najlepszy przyjaciel człowieka. W państwa przypadku nie tylko przyjaciel, ale również swego rodzaju pomocnik, narzędzie w codzienności. Przy okazji naszych spotkań zawsze pojawia się słowo dogoterapia.
Tak jest. My staramy się nie używać tego słowa narzędzie, choć może rzeczywiście ono obrazuje, czym jest pies jakby w naszym wydaniu. Raczej staramy się mówić, że jest to pomocnik, nie traktować psa przedmiotowo, a podmiotowo. I tak owszem, jeżeli mówimy o dogoterapii, są to zajęcia o charakterze edukacyjnym lub terapeutycznym z udziałem psa, gdzie pies jest pomocnikiem terapeuty lub nauczyciela, pedagoga prowadzącego dane zajęcia o charakterze edukacyjnym i jest po prostu włączony w ten proces edukacyjny lub terapeutyczny.
A z jakim entuzjazmem te stworzenia podchodzą do tego procesu, jak pani powiedziała, edukacyjnego, czy też może w każdy inny sposób, jeśli byśmy nie nazwali tych relacji między człowiekiem a zwierzęciem?
Tutaj przede wszystkim psy muszą być odpowiednio przygotowane i przeszkolone, również do tego, żeby mieć, czuć się bezpiecznie i spokojnie, jeżeli wchodzi do jakiejkolwiek placówki. Taki pies musi mieć pozytywne skojarzenie z ludźmi. Owszem, też myślę, trzeba by powiedzieć, nie każdy pies lubi być głaskany i co nie znaczy, że taki pies się nie nadaje do dogoterapii. Natomiast trzeba wiedzieć, jak jakby wykorzystać obecność tego psa na danych zajęciach, tak żeby i psu było miło, a też żeby korzyści edukacyjne czy też terapeutyczne były takie, jakie chcemy, aby były, tak?
A czy udałoby nam się wskazać, przynajmniej w jakimś ogólnym zakresie, które psy bardziej nadają się do takich właśnie terapeutycznych działań, a które rasy może niekoniecznie?
To niekoniecznie chodzi o rasę. Tak naprawdę chodzi o charakter danego zwierzaka. I tu mogą być i psy z rodowodem, psy bez rodowodu, również mieszańce ze schroniska. O ile wiemy, jakby w jaki sposób, jak ten pies jest nastawiony też do ludzi, jaki ma charakter. Jeżeli są psy, które lubią przebywać w towarzystwie ludzi, i tu znowu podkreślam, niekoniecznie muszą lubić być głaskane, tak? Ale lubią przebywać, lubią prezentować różne sztuczki, różne zachowania, bezpiecznie i spokojnie się czują w towarzystwie i innych ludzi czy grupy dzieci, wtedy jak najbardziej taki pies może brać udział w zajęciach. Moje na przykład psy, które no już wiele lat biorą udział w tego typu zajęciach. Bardzo często na takich zajęciach potrafią nawet zmrużyć oko i sobie uciąć krótką drzemkę, jeżeli wiedzą, że w tym momencie akurat nie są potrzebne, bo robimy jakieś inne zadanie bez ich udziału. A takowych zajęć podczas takich spotkań z psami też troszeczkę jest. I komfortowo, spokojnie się czują, po prostu potrafią się zrelaksować, wyciszyć i nawet zdrzemnąć. Co jeżeli mielibyśmy takiego psa, który byłby cały czas na emocjach, podekscytowany, zdenerwowany, niekomfortowo czujący się w obecności na przykład 15 dzieci, no raczej nie rokuje pozytywnie takiemu psu, jeżeli mówimy o uczestnictwie w zajęciach dogoterapii.
Czy to oznacza, że nie ze względu na rasę, a na konkretnego psa trzeba patrzeć pod kątem jego możliwości i potencjału, w sensie uczestnictwa w takich procesach jak dogoterapia?
Dokładnie tak.
To ciekawe, bo wydawało nam się, że są wśród psów rasy takie sympatyczniejsze, bardziej emocjonalne. A tu okazuje się, że to niekoniecznie jest element taki decydujący.
One często są sympatyczniejsze i, że tak powiem kolokwialnie, fajniejsze jakby z naszego ludzkiego punktu widzenia. Bo ładnie wyglądają, bo czarny jest agresywny i odstrasza, więc czarny pies się, my tak myślimy, tak, jako ludzie, że gorzej nadaje na przykład.
A mały i puchaty to jest taki sympatyczny?
Tak, tak? Jest, albo na przykład labradory, które często, czy też te psy takie zaprzęgowe, ras pierwotnych, które wyglądają jakby się uśmiechały. Psy, które mają klapnięte uszy, też budzą naszą taką większą sympatię, wydają nam się bardziej miłe niż na przykład psy o stojących uszach. I tutaj często my jako ludzie mamy jakieś pewne wyobrażenie, pewne mity o tym, czy ten pies jest agresywny, czy też nie, i niekoniecznie to się pokrywa z jego charakterem.
Czy to oznacza, że to pierwsze wrażenie, jakie w sobie kształtujemy, polega na tym takim wzrokowym spojrzeniu na psa? I tutaj rodzi się ta pierwsza opinia, a okazuje się, że ona wcale nie musi być tak do końca brana pod uwagę.
Tak, w moim przekonaniu tak właśnie jest, że często na bazie wyglądu oceniamy, a charakter może być zupełnie inny i to jest jakby ta druga warstwa, którą należałoby poznać.
To tak jak z ludźmi?
Dokładnie.
Ciekawe, bo rzeczywiście myślę, że wiele stereotypów w nas pokutuje a propos cech, charakteru i konkretnych ras, jeśli chodzi o psy. Dogoterapia. No rzeczywiście myślę, że trzeba jednak mieć sporo wiedzy na ten temat, aby takiego psa ułożyć pod kątem późniejszych jego działań.
Na pewno. Ułożenie jest to sprawa, no tego się nie da zamknąć, nie wiem, w ciągu miesiąca, dwóch czy pół roku. Tak naprawdę szkolenie psa do dogoterapii trwa całe jego życie. Na początku rzeczywiście ten proces jest intensywny. Później doszkalamy tylko pojedyncze komendy, pojedyncze zachowania, doskonalimy różne elementy, które są nam przydatne w codziennej pracy. I tak naprawdę takie szkolenie nigdy się nie kończy. Nawet te psy, które mają 6 czy 7 lat i jeszcze biorą udział w zajęciach, również cały czas są doszkalane.
Czyli jeśli patrzymy na to z punktu widzenia dogoterapii, to trzeba po prostu mieć kontakt ze specjalistą, który wie, o co chodzi i potrafi to wszystko jakoś poukładać. A jeśli jesteśmy po prostu zwykłymi ludźmi, którzy mają ochotę mieć w domu psa i myślimy o tym, jaki ten pies powinien być, to na co powinniśmy zwracać uwagę, na przykład chcąc tego psa, że tak powiem, przytulić do rodziny, w której są albo dzieci, albo ich nie ma, albo może mamy warunki takie, że mieszkamy w bloku, albo w domu jednorodzinnym. Na co tutaj powinniśmy zwracać uwagę?
Ja jestem tego zdania, że przede wszystkim należy patrzeć na swój tryb życia, jaki my prowadzimy. Jeżeli ktoś z nas chce mieć psa, a pracuje na przykład 8-10 godzin dziennie, to trzeba sobie zdać sprawę, czy przede wszystkim mamy rzeczywiście na to czas i zapewnimy psu odpowiednie i konkretne, sensowne, tak, warunki bytowe. Z drugiej strony też no, nie znaczy to, że nie możemy mieć psa, jeżeli jesteśmy bardziej zapracowani. Natomiast musimy wtedy wybrać taką rasę, która nie potrzebuje za dużo ruchu. Nie wybieramy, nie wiem, jakichś owczarków czy jakichś psów naprawdę pracujących, a może wybrać jakiegoś psa z grupy psów towarzyszących, czyli na przykład, nie wiem, mopsa, pekińczyka. To są pieski, które chętnie wyjdą 3 razy dziennie na kilkanaście minut na spacer. Nie potrzebują zbyt wiele ruchu, nie potrzebują tego typu aktywności. Jesteśmy w stanie pobawić się z takim psem w domu, nie potrzebujemy jakiejś dużej przestrzeni, są to małe rasy. Z drugiej strony też należy patrzeć na swój charakter, bo nie każdy z nas mógłby mieć przykładowo teriera czy jakiegoś psa takiego stróżująco-obronnego. Tu też trzeba mieć takie predyspozycje i konsekwencje w ułożeniu takiego psa. To nie są psy łatwe w ułożeniu. Jeżeli ktoś pierwszy raz chce kupić psa, to proponowałabym szukać takich psów, które są nastawione na kontakt z człowiekiem, łatwe, proste w szkoleniu, w ułożeniu. Wtedy na pewno sobie z takim psem poradzi.
A gdzie takich informacji szukać?
My udzielamy tutaj w fundacji u nas tego typu informacji, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ale również Związek Kynologiczny w Polsce jest instytucją, która, jeżeli chodzi o psa rasowego, udzieli tego typu informacji, która rasa bardziej bądź mniej się nadaje dla danej osoby. Również internet wiele informacji zawiera tego typu, można poczytać o różnych rasach, zobaczyć jakby co do nas bardziej pasuje, a co mniej. Myślę, że też jeżeli byśmy się zdecydowali na jakiegoś mieszanie, Krańca. To u nas w schronisku dla zwierząt w Białymstoku również grupa i wolontariuszy, i pracowników posiada odpowiednią wiedzę o tych pieskach i też podpowie, który z tych psów jest bardziej wymagający aktywności, tak, a któremu wystarczy ciepły kątek w domku i chętnie będzie przesypiał większość czasu.
O psy ze schroniska też chciałem was zapytać, bo to jest problem, który bardzo często pojawia się również w mediach. Te psy, że tak nazwę to kolokwialnie, poszukują właścicieli. Natomiast osoba, która psa chce w domu mieć, a może być może pierwszego psa w swoim życiu, zastanawia się czasem, czy schronisko to jest dobre miejsce na to, aby psa wziąć.
Ja myślę, że jest to bardzo dobre miejsce, przy czym pytanie jakiego psa, ponieważ część psów ze schroniska ma jakby niezbyt fajną przeszłość i mogą sprawiać różne problemy, jakby z tym związane, są nauczone różnych zachowań, których my nie chcemy, są to psy dorosłe i te psy będą dosyć trudne dla osób, które pierwszy raz biorą psa. Jeżeli ktoś już jest doświadczonym właścicielem psa i miał wcześniej jakieś psy, to na pewno sobie z takimi psami poradzi. Ja powiem też szczerze, że my współpracujemy ze schroniskiem dla zwierząt w Białymstoku jako fundacja i ja bardzo często, jeżeli do mnie dzwonią, czy pytają moi kursanci, dogoterapeuci odnośnie psa do dogoterapii i wcale nie chcą psa z rodowodem, nie chcą na niego wydać dużo pieniędzy, to zachęcam zwykle i proponuję właśnie psy ze schroniska, głównie właśnie białostockiego, ze względu na to, że no, mam zaufanie do tych ludzi, którzy tam pracują i którzy są wolontariuszami. Wiem, że udzielą dobrych konkretnych, rzetelnych informacji. I powiem szczerze, że w tej chwili dwa psy ze schroniska dla zwierząt w Białymstoku są w trakcie przygotowania do uczestnictwa w zajęciach dogoterapii. Jeden pies w ogóle bardzo świetnie rokuje, naprawdę. Myślę, że będzie super się sprawdzał w tej funkcji. Drugi myślę, że również, chociaż może nie ma aż takich predyspozycji. Natomiast są to naprawdę oba te psy tak kontaktowe, tak chętne do obcowania z ludźmi, do pracy z człowiekiem, do wykonywania różnych komend, sztuczek, zadań. Są takie dosyć aktywne. Także myślę, że tutaj naprawdę można by było również w tę stronę pójść i bardzo polecam psy ze schroniska dla zwierząt właśnie do dogoterapii, jeżeli oczywiście wiemy, jaka jest ich przeszłość i wiemy, że jest to pies zrównoważony, bo no też powiedzmy sobie szczerze, nie każdy z tamtych psów do tego się będzie nadawał.
A czy w takich sytuacjach właśnie w schronisku otrzymamy informacje na temat przeszłości psa, a być może nawet jakąś poradę? Czy ten konkretny pies by się dla nas nadawał, czy też nie?
Myślę, że może nie we wszystkich przypadkach, bo też pracownicy, jak gdzieś tam odłowią psa, to też nie wiedzą, co się z nim wcześniej działo, ale przecież też trafiają do schroniska i szczeniaki, które tak naprawdę są od początku swojego życia w schronisku, więc tam personel wie, co z tymi psami się dzieje, jakie one są, jakie mają charaktery. Z drugiej strony często też ludzie przyprowadzają psy do schroniska, oddają ze względu, nie wiem, na alergię w rodzinie, na to, że wyjeżdżają za granicę, nie mogą psa zostawić i czasami, czy nie wiem, na śmierć właściciela danego psa i rodzina nie chce go wziąć i oddaje. Wtedy wiadomo też, co się z tym psem działo wcześniej, bo często są to psy naprawdę bardzo dobrze ułożone. Psy, które żyły wcześniej w domu przez na przykład kilka lat z jakąś rodziną, są oswojone, socjalizowane, nawet często i szkolone. I później się okazuje, no, że rodzina z takich czy innych powodów, no brzydko mówiąc, pozbywa się tego psa. I taki pies jakby jak najbardziej będzie się nadawał, żeby być super psem rodzinnym, a może nawet do dogoterapii.
Ale powinniśmy pamiętać o tym, że sam wygląd to nie wszystko?
Oczywiście.
Tak jak w przypadku psów dobieranych do dogoterapii.
Tak, do dogoterapii też takie mity pewne są, które mówią, że nie wiem, rasy typu retriever, czyli goldeny, labradory nadają się lepiej niż inne, bo to są psy rodzinne. A tak naprawdę nie są to psy rodzinne, są to psy myśliwskie. Są one dosyć trudne w ułożeniu, wymagające bardzo. Ale jakiś tam stereotyp się gdzieś tam narodził jakiś czas temu i to pokutuje też często.
Posługujemy się dosyć często sformułowaniem dogoterapia. To może wróćmy do tej kwestii i do działalności Fundacji Psi Uśmiech. Do kogo kierujecie najczęściej swoją ofertę dogoterapii właśnie?
Nasza oferta, oferta Fundacji Psi Uśmiech skierowana jest do dogoterapeutów, czyli ludzi, którzy bądź już są dogoterapeutami, chcą na przykład doszkolić swojego psa, bądź doszkolić siebie w jakimś zakresie, bądź też do ludzi, którzy planują być dogoterapeutami i chcą poradzić się w kwestii zakupu psa, w kwestii jego szkolenia, być może szkolić u nas psa, być może odbyć kurs dla dogoterapeuty, czyli dla osoby też w naszej fundacji. To jest jakby jedna działka. I druga to oczywiście prowadzimy zajęcia terapeutyczne i edukacyjne z udziałem psa, czyli kierujemy nasze działania do placówek typu szkoły, przedszkola, żłobki, czasami różnego rodzaju domy pomocy społecznej, czasami są to placówki typu na przykład OREF, czyli tam, gdzie przebywają osoby też dorosłe, tak, czy młodzież niepełnosprawna, gdzie możemy po prostu z naszymi psami przyjść i takowe zajęcia przeprowadzić.
Jakie korzyści daje kontakt z psem?
O, bardzo różne. Tak naprawdę to nie trzeba dogoterapii, żeby obserwować ten kontakt, bo każdy z nas na co dzień, kto ma po prostu psa, to widzi te pozytywy. I jesteśmy w lepszej formie fizycznej, no bo chodzimy na spacery, więc ruszamy się, tak? Pies nas trochę tak zmusza, można powiedzieć, bo pogoda, nie pogoda, trzeba wyjść. Z drugiej strony jest to też ten kontakt, ta więź emocjonalna, więc mamy o kogo dbać, nie jesteśmy samotni, nie czujemy się tak samotni, no bo zawsze ten pies gdzieś tam z nami jest, a różnie z rodziną bywa, tak? Czasami jest tak, że są osoby starsze, żyjące w pojedynkę i zawsze ten pies gdzieś jest takim przyjacielem, tak, pomocnikiem. No już nie wspomnę o tych wszelkich funkcjach, jakie pies pełni na potrzeby człowieka, pracując przykładowo jako przewodnik osoby niewidomej, czy jako asystent osoby niepełnosprawnej, czy pies i inne tutaj funkcje, nawet jako pies, nie wiem, tropiący, wyszukujący różnych niebezpiecznych materiałów, pracujący w policji, w straży granicznej i tak dalej, i tak dalej.
Fundacja na pewno działając musi również ponosić koszty. Z czego utrzymujecie się i skąd czerpiecie pieniądze na działalność?
Część działalności jest finansowana z 1%, który staramy się przez cały rok gdzieś tam namawiać ludzi do tego, żeby jak już mamy ten okres rozliczeniowy między styczniem a kwietniem, to jednak przekazali naszej fundacji, a nie innym organizacjom pozarządowym.
Właściciele psów pewnie najczęściej robią to chętnie.
Tak, rzeczywiście. No i grono tutaj osób związanych z fundacją, tak, bądź ci, którzy korzystali już wcześniej z naszych usług, bądź ci, którzy chcą korzystać z usług, rzeczywiście przekazują ten 1% podatku. KRS jest na naszej stronie internetowej www.psiuśmiech.pl. Oczywiście pisane łącznie, bez żadnych polskich znaków. Także można tam, jeżeli ktoś jeszcze nie przekazał tego 1%, to można też się zastanowić tutaj nad naszą fundacją. A ponadto no, prowadzimy odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Część działań po prostu robimy zupełnie nieodpłatnie. Część działań jest finansowana ze środków danych na przykład placówek czy osób zainteresowanych tymi działaniami.
Wszystkie te przedsięwzięcia są, jak rozumiem, opisane na Państwa stronie internetowej.
Tak jest. Jest ich bardzo dużo tak naprawdę. W tej chwili troszeczkę próbujemy w jakiś tam sposób jedne rzeczy ograniczać no, kosztem innych, bo w tej chwili na przykład weszliśmy w nosework, czyli w pracę węchową, która jest z jednej strony bardzo relaksująca dla psów, z drugiej strony chętnie wykorzystywana w dogoterapii, bo mamy jakby urozmaicenie naszych zajęć tutaj przez tego typu aktywności psa, a nosework sam jako taki wywodzi się z detekcji węchowej, czyli jakby w profesjonalnym wydaniu są to psy, które wyszukują na przykład na lotniskach jakichś materiałów wybuchowych, czy w policji narkotyków, czy gdzieś tam tytoniu na granicy, tak, w straży granicznej. Natomiast jakby nosework jest takim przeniesieniem tej detekcji właśnie węchowej, tych jakby od profesjonalistów, na taki poziom, że tak powiem, zwykłych śmiertelników i tak naprawdę każdy pies z każdym właścicielem może wziąć w tym udział. Jest to o tyle fajne, że tutaj nawet pies nie musi znać jakichś komend posłuszeństwa, nie musi, właściciel nie musi w jakiś tutaj sposób konkretny z tym psem pracować. Jest to bardzo prosta praca do wykorzystania na co dzień. No i również się posiłkujemy w tym właśnie podczas zajęć z udziałem psa w dogoterapii.
Czyli wszyscy ci, którzy są wielbicielami psów, mają psy lub chcą mieć psy, mogą w takich miejscach jak chociażby Państwa Fundacja zasięgać informacji, korzystać z tej oferty, która też na stronie się znajduje. Czy Polacy są narodem, który ma coraz więcej psów, czy niekoniecznie? Czy ta liczba jest może stała albo się zmniejsza?
Prawdę powiedziawszy, nie znam tych statystyk. Z tego, co widzę na ulicach naszego chociażby miasta, to tych psów rzeczywiście jest sporo. Zwłaszcza w soboty, niedzielę widać osoby, które spacerują ze swoimi pupilami gdzieś w parku, w centrum miasta, czasami wchodzą gdzieś do kafejek, do restauracji. Także myślę, że no, chyba się to utrzymuje na pewno na takim poziomie jak dotychczas. Czy się zwiększa? Trudno mi powiedzieć, nie znam takich statystyk, ale myślę, że akurat obcowanie z psami, ale z innymi też zwierzętami jest jakby tylko z korzyścią dla wszystkich osób, także tutaj oby się to zwiększało.
Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Dziś naszym gościem była pani Gabriela Drwięga, prezes zarządu Fundacji Psi Uśmiech.
Serdecznie dziękuję.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.